Poranny gość Radia Zachód.
Jest nim Robert Sanacki, wiceprezes Porozumienia. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Będzie strajk organizowany przez Związki Nauczycielstwa Polskiego, czy nie, w pana ocenie?
Mam nadzieję, że nie będzie, dlatego że tak naprawdę tutaj chodzi o dobro dzieci. Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia i do racjonalnych argumentów po obu stronach podczas dyskusji i zostanie wypracowane porozumienie właśnie w ramach tych rozmów.
No wie pan, ale druga strona też mówi, że chodzi o dobro nauczycieli i godność.
Czy się tutaj się zgadzam w 100% z takimi argumentami, dlatego że płace są fundamentalną kwestią, jeżeli chodzi o kwestie egzystencjonalne i tak dalej. I nauczyciele poświęcają jednak bardzo dużo czasu też poza pracą dotyczącą tego, jak te programy na przykład nauczania mają wyglądać i jest to zrozumiałe, jak apel o to, aby ta godność była podtrzymana, ponieważ kształcą kolejne pokolenia. Uważam, że to jest przyszłość narodu, nasze dzieci. I tutaj należy się skupić na tym, aby nauczyciele mieli jak najlepsze warunki do pracy, co nie zmienia faktu, że no, ten spór wygląda trochę jak spór polityczny i no, pojawia się w okresie przedwyborczym i zazwyczaj takie sprawy, zamiast załatwiać się w okresie takim niezaognionym, no to załatwia się właśnie w takich okresach. Mam wrażenie, że tutaj no, władze związku wykorzystują tą sytuację trochę, no ale taka jest też polityka. Myślę, że rząd sobie po prostu Zjednoczonej Prawicy z tym poradzi. Jest do tego odpowiedni plan. Mam nadzieję, że nauczyciele też to zrozumieją i będą wywierać presję na władze związku, aby to porozumienie zostało zawarte.
Rząd, negocjujący, uważają, że no, związkowcy nie mówią jednym głosem, co zresztą no, potwierdzają różne postulaty central związkowych. Inne są Związku Nauczycielstwa Polskiego, inne NSZZ, Solidarność, co oznacza, że i nauczyciele są podzieleni, choć są zgodni w jednym. Wszyscy chcą podwyżek.
Czy to jest naturalne? No, panie redaktorze, mamy sytuację, w której jest inflacja, pieniądz jest troszeczkę mniej wart, jest kwestia taka, że mamy podwyżki, no i tutaj pojawia się sytuacja taka, że każdy chciałby zarabiać więcej pieniędzy, to jest naturalne. Mamy też rozwój gospodarczy, rynek pracy pokazuje to, że w innych sektorach ludzie zarabiają więcej pieniędzy, więc tym samym nauczyciele, myślę, że też po prostu zasługują na to, aby te płace rosły. I tutaj już były pierwsze podwyżki, rzeczywiście jest ta różnica i to dość znaczna, bo tam chyba propozycja jest jedna na 1000 zł, druga chyba 600 zł, no to jest znaczna różnica i tam jest też przy drugiej propozycji 600 zł w kolejnym roku 15% z tego, co w kuluarach nawet, panie redaktorze, rozmawialiśmy, więc ja uważam, że tutaj trzeba by było znaleźć równowagę, ponieważ budżet nie jest państwa z gumy i myślę, że chodzi tutaj o rozwagę po obu stronach, bo taki spór trwający długo doprowadzi do tego, że no, ani rząd nie będzie w stanie spełnić tych postulatów i dobrze zaplanować w budżecie, ani też nauczyciele na tym nie skorzystają. Myślę, że tutaj właśnie jest największa rola i mądrość nauczycieli, ale przede wszystkim w kontekście takim, aby nie cierpiały na tym nasze dzieci, dlatego że no, były takie sygnały tutaj przewodniczącego dotyczące na przykład tego, że no, mają ten oręż w ręku i się straszy w jakiś sposób tutaj obywateli, rodziców, czy na przykład sam rząd. Ja myślę, że takich argumentów nie powinny związki, a szczególnie ich władze, używać, żeby wszyscy, apeluję, poszli po rozum do głowy i zaczęli ze sobą rozmawiać na racjonalny argument.
Jak pan ocenia siłę rażenia list z kandydatami do Parlamentu Europejskiego w naszym okręgu?
Czy ja myślę, że nasz okręg też tutaj, jeżeli chodzi o Europarlament, to jest okręg, który obejmuje województwo zachodniopomorskie, w tym dwa okręgi wyborcze do parlamentu, czyli koszaliński, szczeciński i mamy tutaj w województwie lubuskim cały okręg, więc jest dość duży terytorialnie i tutaj zazwyczaj ze względu na ordynację wyborczą są dwa mandaty i ja myślę, że to się tak zakończy. Zjednoczona Prawica ma tutaj bardzo silną listę i to mnie najbardziej cieszy.
Joachim Brudziński,
dokładnie tak.
Europoseł Czesław Hoc, Elżbieta Rafalska z trójką, jest też i przedstawicielka Porozumienia Helena Chatka, jest Jerzy Materna, jest Władysław Dajczak.
Jest bardzo silna lista. Ja myślę, że te wszystkie osoby już pokazały w polityce, że potrafią walczyć o to, co postulują. Pokazują, że władzę wykonawczą sprawują również należycie. Tutaj kandydatka Porozumienia Jarosława Gowina, pani Helena Chatka, no, była wojewodą, była senatorem, w tej chwili jest radną województwa lubuskiego. Myślę, że wielkie doświadczenie, powoduje to, że też jest świetną kandydatką. Ja apeluję po prostu jako wiceprezes Porozumienia, aby na nią głosować.
Ale z drugiej strony też mocna lista Koalicji Europejskiej. Bogusław Liberacki, Bartosz Arłukowicz, Elżbieta Polak.
Tak, to prawda. To prawda, jest ta lista mocna, dlatego że tutaj Koalicja Obywatelska czy Europejska, te nazwy już mi się mylą, bo co chwilę jest to zmieniane, tak naprawdę Platforma Obywatelska, i tutaj warto to podkreślić, z dobudówkami, powoduje, że tam jest jeden problem, tam nie ma spójności programowej i to jest chyba kluczowe. W Zjednoczonej Prawicy fundamentami są kwestie wartości europejskich, rodzina i tak dalej, a niestety jeżeli chodzi o kwestie tutaj wartości, no to mamy dużą rozbieżność. No, te stanowiska ludzi z PSL-u w stosunku do ludzi na przykład z Nowoczesnej, mówię w tej dużej polityce krajowej, powodują, że głosując tutaj na całą tą listę, głosujemy na listę krajową ze względu na ordynację. Więc nie wiemy tak naprawdę, na kogo głosujemy, kto wejdzie, czy to będzie nasz reprezentant, czy nie, naszych poglądów. Więc nawet z tego względu warto by było przeanalizować, jakie to są poglądy tych liderów tych list, no bo może się okazać, że wcale nie udzielimy mandatu i głosu w przyszłym Parlamencie Europejskim temu, komu chcemy.
Wcześniej słyszałem taką krótką, aczkolwiek bardzo, bardzo dosadną ocenę tych przyszłych wyborów, że frekwencja je zabije. Niska frekwencja.
To prawda. Europejskie wybory do Parlamentu Europejskiego się cechują jednak niską frekwencją.
A propos jeszcze wyborów do Europarlamentu, najnowszy sondaż, tym razem estymatora, do Parlamentu Europejskiego na Zjednoczoną Prawicę chce głosować ponad 42% ankietowanych, 39%, nieco ponad 39% na koalicję. Jeszcze są osoby, które chcą głosować na Wiosnę Roberta Biedronia, 6%, i jeszcze Kukiz, ponad 5%.
No rzeczywiście te sondaże pokazują, że w dwóch obozach tutaj jest taka bardzo mocna walka, ale też pokazuje trend, że jednak w tej całej sytuacji, która się dzieje u nas w kraju, Zjednoczona Prawica cały czas posiada spójny program i myślę, że te wybory bez problemu wygra.
Co to jest konstytucja dla rodziny? Coś takiego chcecie zaproponować jako Porozumienie?
Zaproponowaliśmy, to jest inicjatywa uchwałodawcza dotycząca tego, aby zobowiązać prezydentów miast, włodarzy, tak naprawdę samorządów do tego, aby wykonywali prawo konstytucyjne, czyli prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, co wynika wprost z artykułu 48 ustęp 1 Konstytucji RP. No i mamy jeszcze tak naprawdę artykuł 53 ustęp 3 Konstytucji, który mówi, że właśnie możemy wychowywać i nauczać moralnie, według prawa moralnego zgodnie z własnymi przekonaniami jako rodzice. I my chcielibyśmy, aby takie rzeczy jak w Warszawie właśnie się nie działy, aby nadużywać, bo też jeżeli chodzi o te kwestie dotyczące tej dyskusji publicznej właśnie w kontekście wychowywania seksualnego dzieci i tak dalej, to ja powiem tak, to nie chodzi o to, co WHO napisało w wytycznych, bo tam prawie nic nie napisało. Problem chodzi o to, jak interpretują to tacy włodarze jak pan prezydent Trzaskowski. To jest właśnie największy problem, że jego ideologiczne podejście do polityki powoduje, że on chce to narzucić wszystkim rodzicom, bo jest samorządowcem, który dostał na 5 lat władzę. Ale on nie sprawuje władzy tylko dla tych wyborców, którzy na niego głosowali, nawet jak go popierają, ale dla wszystkich mieszkańców Warszawy. My nie chcielibyśmy, aby łamano konstytucję, bo ona wprost mówi o tym, że to władza rodzicielska jest tutaj kluczowa w kontekście wychowywania, również w zakresie seksualności dzieci, tego jak i kiedy na przykład powinny się dowiadywać o tych kwestiach. I myślę, że tutaj ta inicjatywa uchwałodawcza, którą zaproponowaliśmy, powinna pokazać w miastach, i to w przyszłych wyborach ocenią później wyborcy, jak podchodzą nasi włodarze do tego.
Pozwoli pan, że jeszcze jedno pytanie z działki miejskiej, bo jest pan także radnym Rady Miasta w Gorzowie. Budowa hali przy Słowiance stoi pod znakiem pytania, jak mówi prezydent Gorzowa. Bez dodatkowych ministerialnych pieniędzy inwestycja jest niemożliwa do dźwignięcia z kasy miejskiej. Dodam, że 15 milionów z ministerstwa miasta już otrzymało, a wnioskowało 30. Jak pan to postrzega? To trochę brzmi jak szantaż, czy nie?
No, czy to brzmi raczej jak sytuacja, w której mam 15 milionów na stole i co ja mam teraz zrobić, bo ja chciałem 30. No ja myślę, że ta kwota jest na tyle duża, że warto by było poszukać w budżecie miasta jakichś przesunięć, ewentualnie rozpocząć te prace i zmniejszyć na przykład oczekiwania, jakąś infrastrukturę, część zbudować i na przykład negocjować z ministerstwem, aby ten projekt zmienić. Ja myślę, że takie podejście na zasadzie cięcia i takiego troszeczkę szantażu politycznego pokazuje, że tutaj rzeczywiście władze miasta powinny czasem poszukiwać kompromisowych rozwiązań i mam nadzieję, że te pieniądze wykorzystamy, bo szkoda by było, żeby te 15 milionów przepadło.
Robert Anacki, wiceprezes Porozumienia, był naszym porannym gościem.
Dziękuję i pozdrawiam radiosłuchaczy.
Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.